Києва.
...342 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Wita się Paweł Bobołowicz, audycję realizuje Asia Reiner. Najbardziej prawdopodobnym rozwojem wydarzeń na froncie jest nowa ofensywa rosyjska w najbliższych miesiącach. Prawdopodobnym kierunkiem ataku będzie obwód Ługański. W tym celu Federacja Rosyjska może zmobilizować ponad 200 tysięcy personelu wojskowego, twierdzi amerykański Instytut Studiów nad Wojną. Norwegia przekaże Ukrainie czołgi Leopard 2 najszybciej jak to możliwe, zapowiedział minister obrony Norwegii Bjørn Arlid Gram. Darowiznę w postaci pojazdów pancernych rozważa także Kopenhaga. Jesteśmy otwarci na wysłanie czołgów Leopard 2, powiedziała duńska premier Mette Frederiksen. A brytyjski minister obrony Ben Wallace wyjaśnił, że przekazano Ukrainie czołgi Challenger 2 trafią na linię frontu jeszcze przed latem. Rosja i Białoruś rozpoczęły szkolenie personelu wojskowego do nowych wspólnych ćwiczeń, które odbędą się we wrześniu. W ciągu tygodnia kierownictwo wojskowe obu krajów opracuje kwestię planowania użycia wojsk w oparciu o doświadczenia konfliktów zbrojnych ostatnich lat, poinformowało w komunikacie Ministerstwo Obrony Białorusi. Polska i inne kraje mogą postawić ultimatum Międzynarodowemu Komitetowi Olimpijskiemu w przypadku dopuszczenia Rosjan i Białorusinów na igrzyska w 2024 roku, poinformował o tym minister sportu Rzeczypospolitej Polskiej Kamil Bortniczuk. Ponadto przedstawiciele Estonii, Łotwy, Litwy, Norwegii, Danii, a także Wielkiej Brytanii i Niemiec potępili pomysł Komitetu Olimpijskiego. Jednocześnie MKOL odrzucił ostrą krytykę ze strony Ukrainy po tym, jak organizacja nie wykluczyła możliwości udziału rosyjskich i białoruskich sportowców pod neutralnymi flagami. Ukraina otrzymuje pozytywne sygnały z Polski na temat przekazania jej myśliwców wielozadaniowych F-16, oświadczył szef biura prezydenta Ukrainy Andrii Jermak. Wcześniej premier Mateusz Morawiecki na pytanie o F-16 odpowiedział, że wszelkie działania Polski dotyczące wzmocnienia siły obronnej Ukrainy uzgadniane są z partnerami w NATO. Natomiast prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział, że jego kraj nie wyklucza przekazania myśliwców siłom ukraińskim pod warunkiem, że nie osłabi to armii ukraińskiej, a Ukraina nie zaatakuje terytorium Rosji. No to jest bardzo ciekawe, jak Ukraina ma się bronić. Pozwalam sobie na ten komentarz, bo ten komentarz też prowadzi na mojego kolejnego rozmówcę, naszego korespondenta z Lwowa, Artura Żaka. Dzień dobry, Arturze.
Dzień dobry, Pawle. Witam słuchacze Radia Wnet. Kłaniam się nisko.
Arturze, płyną sygnały, że F-16 są możliwe i jest to w sumie realny pomysł, żeby F-16 zostały przekazane dla Ukrainy, ale pojawiają się właśnie tego typu zastrzeżenia, że tak, ale Ukraina może latać sobie tymi F-16, ale z nich nie strzelać, nie wiem, albo pokazać sobie na jakiejś wystawie, ale nie daj Boże, żeby pociski nie spadły na terytorium Federacji Rosyjskiej, bo jak wiadomo, Rosjanie mogą niszczyć od lat Ukrainę, a Ukraina bronić się nie może. Ale to nie jedyny kraj, który w tej sprawie zabrał głos.
Tutaj faktycznie to jest dosyć dziwne stwierdzenie, chociaż z drugiej strony większość świata nie uznaje na przykład terenu Krymu, czy też okupowanych terenów Ługańskiej, Donieckiej, Chersońskiej, Zaporowskiego obwodu jako tereny Rosji, więc tam prawdopodobnie samoloty F-16 mogłyby działać bez problemu. Z drugiej strony zastanawiam się, czy na przykład pociski wystrzelone z F-16, na przykład przekazane Ukrainie Harmy, które od już dłuższego czasu działają na terenie Ukrainy, to są bardzo skuteczne rakiety przeciwradarowe. Czy na przykład taki pocisk, taka rakieta wystrzelona z takiego F-16, która na przykład porazi cel gdzieś w obwodzie białgorodzkim na przykład, cel w postaci radaru i wyłączy ten radar, wyeliminuje go z użycia, a później ukraińskie drony bądź inne pociski zneutralizują jakiś skład amunicji bądź magazyn paliw albo inny cel wojskowe, na przykład jakieś lotnisko, czy wtedy to będzie atak Rosji przy pomocy samolotów F-16, czy też nie. Tego nie wiem, to by trzeba było sprawdzać. Wydaje mi się, że to jest taka mantra powtarzana często przez notabli zachodnich, przede wszystkim przez też prezydenta Macron o tych czerwonych liniach rosyjskich, których nie należy przekraczać. Zachód już pokazał, że kilkakrotnie podczas tego pełnowymiarowego konfliktu te czerwone linie zostały przekroczone, bo Rosja za każdym razem razem mówi, że jeżeli przekroczycie, przekażecie na przykład broń w postaci hajmarsów, to będzie czerwona linia i wtedy Rosja zrobi oho, ho, 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 co zrobi Rosja. Później, jeżeli przekażecie sprzęt pancerny, wtedy Rosja odpowie radykalnie. Jak widzimy, tej odpowiedzi radykalnej, jeżeli chodzi o państwa zachodnie, nie ma, a Ukraina jest, tak jak powiedziałeś, niszczona systematycznie, poczynając od 2014 roku, a apogeum zaczęło się w lutym ubiegłego roku, więc tutaj Ukraina nie może przekroczyć żadnych czerwonych linii, bo ona i tak jest niszczona, a użycie broni taktycznej, czy też nie daj Boże, strategicznej broni jądrowej, wydaje mi się, że w danym momencie Rosja nawet nie może rozpatrywać tego typu scenariusza, bo nawet generałowie rosyjscy często zaznaczają, że to jest całkowicie niemożliwe.
Arturze, ale wszystko zależy od Stanów Zjednoczonych. Też nie mamy tutaj żadnej wątpliwości. Mamy wypowiedź prezydenta Stanów Zjednoczonych, zresztą nie tylko na temat F-16, i nie jest ona najbardziej optymistyczna.
Znaczy wypowiedź, a tak naprawdę odpowiedź prezydenta Bidena na pytanie o przekazanie między innymi myśliwców F-16 brzmiała nie. I tyle. Ale dalej tej wypowiedzi broni John Kirby, czyli koordynator Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu, który powiedział, broni w ten sposób, że w danym momencie faktycznie nie rozpatrują przekazania myśliwców F-16, ani jakichkolwiek innych samolotów. I broni to w ten sposób, że Stany Zjednoczone i tak pomagają Ukrainie w dostarczaniu broni. I powiedział, mogę wam powiedzieć, że istnieje wiele możliwości, które już teraz są organizowane i wysyłane i będą wysyłane w nadchodzących tygodniach i miesiącach. Ale Pawle, wcześniej jeszcze na przykład miesiąc temu nikt nie mówił o czołgach, a czołgi już są, jadą na Ukrainę, nie mówiąc już o tym, że polskie czołgi walczą na Ukrainie od czerwca ubiegłego roku i walczą w ilości co najmniej 250 sztuk. Oczywiście to są czołgi typów radzieckich, ale co po niektórzy zauważali na froncie, także modyfikacji T-72 PT twardy. Więc...
No i to, co warto zauważyć, te czołgi jednak szybko mogły wejść do użycia na froncie i szybko mogli ukraińscy żołnierze po prostu siąść za sterami tych czołgów. W przypadku F-16 pewnie tak łatwo by to nie wyglądało. Zobaczymy. Kto wie zresztą, czy do końca wiemy, jakie pochodzenie mają ci piloci, którzy na co dzień pilotują F-16. Może by się zdecydowali, że jednak będą je pilotować w innych obszarach niż teraz te samoloty latają. A masz rację, rzeczywiście jest tutaj, Polska występuje bardzo często jako prekursor w tych wszystkich spraw, więc być może te wypowiedzi naszych władz też dadzą jakiś kierunek właściwy, jeśli chodzi o przekazywanie broni. W Kijowie, Arturze, rozmawiałem na temat roli dyplomacji w czasie wojny, o czym doskonale wiesz, bo tłumaczyłeś ten wywiad, za co bardzo ci dziękuję, z Eminę Czaparową, pierwszą zastępczynią ministra spraw zagranicznych Ukrainy. Pani minister mówiła, odpowiedziała mi w pierwszym pytaniu właśnie na to, czy jeszcze jest rola dla dyplomacji. Cały wywiad jest o wiele dłuższy, już słyszycie go państwo na antenie Radia Wnet już wkrótce, ale tę wypowiedź właśnie w kontekście tych wydarzeń z Arturem postanowiliśmy teraz przytoczyć. Posłuchajcie państwo pani minister Eminę Dżaparowej.
Pani minister,
czy podczas wojny możemy mówić o dyplomacji? Czy jest miejsce dla dyplomacji podczas wojny? Czy można coś osiągnąć dzięki dyplomacji? Czy ukraińska dyplomacja może coś osiągnąć?
Dyplomacji, czy ukraińska dyplomacja może coś wyrzeszyć?
Tak, zwisno. Ja думаю, що дипломатія це такий...
Oczywiście, że tak. Myślę, że dyplomacja jest zapleczem front. Bez ukraińskiej dyplomacji ukraińska armia nie byłaby tak uzbrojona, wyposażona i odpowiednio przygotowana do zwycięstwa. Jeśli weźmiemy zadania, które stawialiśmy sobie od samego początku, zarówno prezydent Wołodymyr Zeleński jako główny dyplomata kraju, tak i minister Koleba, postawiliśmy zadania przed ukraińską dyplomacją. Broń, broń i jeszcze raz broń. Od pierwszych dni ukraińscy dyplomaci stali się ekspertami w dziedzinie broni, energetyki, pomocy humanitarnej i logistyki. Oznaczało to, że nasi ukraińscy dyplomaci na całym świecie musieli opanować zupełnie nowe obszary, z którymi mieli tylko szczątkową styczność, bądź wcale nie mieli do czynienia. Jestem przekonana, że dziś jesteśmy całkiem skuteczni. Jeżeli spojrzymy na na koalicję Rammstein, kraje, które faktycznie stworzyły koalicję antyputinowską. Kraje, które rzeczywiście udzielają nam pomocy. Na przykład ostatnie decyzje Stanów Zjednoczonych w sprawie czołgów Abrams, decyzja Niemiec w sprawie czołgów Leopard i wiele innych działań, których nie mogliśmy sobie nawet wyobrazić. Koncepcja broń, broni i jeszcze raz broń okazała się dość skuteczna. Drugi priorytetowy aspekt to izolacja Federacji Rosyjskiej. Te działania mają bardzo szeroki zakres różnych zadań. Te działania mają bardzo szeroki zakres różnych zagadnień. Podstawa tych dyplomatycznych kroków jest zrozumiała, bo ma na celu sprawiedliwość. Naród ukraiński jest dziś świadomy tego, że Federacja Rosyjska zdyskredytowała swoje członkostwo we wszystkich organizacjach międzynarodowych, w których jest obecna. We wszystkich konwencyjnych organach, ponieważ zwyczajnie łamie prawo międzynarodowe. Rażąco narusza konwencje genewskie. W zasadzie łamie wszystko to, co zostało na świecie znormalizowane i pozwala na normalne współistnienie krajów i narodu. Łamie te wszystkie przepisy i dlatego nie ma moralnego prawa być obecna w tych organizacjach międzynarodowych. Jeszcze większej odpowiedzialności wymaga zrozumienie, że Federacja Rosyjska jest stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ. Jest krajem, który powinien gwarantować bezpieczeństwo na całym świecie, chronić i promować system bezpieczeństwa, a zamiast tego stała się zwykłym złodziejaszkiem, który działa w sprzeczności z systemem, co do którego po II wojnie światowej wszyscy jesteśmy zgodni. Ukraina promuje także tezę, że Federacja Rosyjska jest uzurpatorem miejsca w Radzie Bezpieczeństwa, ponieważ w Karcie Narodów Zjednoczonych nie ma słowa o Federacji Rosyjskiej. Tam jest wymieniony Związek Radziecki. Jeśli weźmiemy 4 artykuł Organizacji Narodów Zjednoczonych, to Karta Narodów Zjednoczonych wyraźnie stwierdza, że członkostwo Organizacji Narodów Zjednoczonych rozpatruje zgromadzenie ogólne na wniosek Rady Bezpieczeństwa. Federacja Rosyjska nie przeszła odpowiednich procedur. Oznacza to, że w rzeczywistości w bezczelny sposób Federacja Rosyjska zastąpiła tabliczkę Związek Radziecki na tabliczkę Federacja Rosyjska. Stały przedstawiciel Federacji Rosyjskiej odczytał tylko jakiś list i na tym wszystko. Dlatego wierzymy, że dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek wcześniej nadszedł czas, aby poruszyć tę kwestię. Że Federacja Rosyjska ominęła wszystkie te procedury. Że Federacja Rosyjska jest krajem uzurpatorem. Dziś świat musi podjąć pewne kroki, aby postawić Federację Rosyjską przed wymiarem sprawiedliwości. I aby Federacja Rosyjska zobaczyła wszystkie konsekwencje swoich agresywnych i przestępczych działań. Od sankcji i izolacji, po odszkodowania i trybunał, które powinny zostać uruchomione.
І трибуналу, які мають бути запущені.
Broń, broń, jeszcze raz broń, mówiła w rozmowie ze mną pani minister Emine Dżaparowa, pierwszy zastępca ministra spraw zagranicznych Ukrainy. Całą rozmowę będziecie Państwo mogli wysłuchać prawdopodobnie w najbliższym wydaniu programu wschodniego. Zapraszam, bo jeszcze kilka wątków ciekawych pani minister w tej rozmowie poruszyła i to też jest odpowiedź, Arturze, właściwie na to, co ty mówiłeś, że ukraińska dyplomacja faktycznie sięgnęła i sięga i poszukiwała możliwości dostarczania broni, jest skuteczna w tym. Udało się wiele już broni tej, która wydawała się, że jest poza zasięgiem ukraińskim, dla Ukrainy pozyskać. Jak rozmawiamy o dyplomacji, nie wspomnieliśmy o tym we wcześniejszym wydaniu raportu z Kijowa, czas nadrobić to. 29 stycznia 2023 roku w wieku 93 lat zmarł Dmytro Pawłyczko, ukraiński dyplomata, był ambasador tego kraju w Polsce, dla wielu przede wszystkim poeta, dla wielu osób też ktoś, kto po prostu jest znany, bliski, kto uczestniczył też w dialogu polsko-ukraińskim, z kim było można wielokrotnie dyskutować. Też miałem taką możliwość, żeby z panem ambasadorem rozmawiać. Postać niezwykła i ten wątek poetycki, Arturze, dzisiaj postanowiliśmy też wyeksponować.
W dużej mierze tak. Też miałem możliwość z panem Dmytrem Pawłyczkiem kilkakrotnie rozmawiać, jeszcze studiując w Warszawie, spotykając się na Alei Szucha przy różnego rodzaju uroczystościach czy też konferencjach. Pan Dmytro Pawłyczko, ambasador, to była, tak jak powiedziałeś, osoba bardzo, bardzo otwarta. Zresztą on też tłumaczył poezję, między innymi poezję polską, chociaż też poezję angielską. A ten wątek poetyczny, tutaj jeszcze chcę zaznaczyć, on był też działaczem społecznym i politykiem, bo był współtwórcą Deklaracji Niepodległości Ukrainy, ale także współtwórcą Narodowego Ruchu Odbudowy w 89 roku. A najbardziej znany chyba jego wiersz dla wszystkich to jest Dwa kolory. Wiersz, a tak naprawdę pieśń napisana pod koniec lat 60., a bardziej w drugiej połowie lat 60., wykonywana w sumie praktycznie przez każdego. Ale dzisiaj chcieliśmy Państwu zaprezentować wersję zaśpiewaną przez Kwitkę Cisek. Kwitka Cisek to jest też jedna z bardziej znanych ukraińskich piosenkarek, urodzona w Queens w Nowym Jorku. Piosenkarka, której utwór zaśpiewany w 77 roku zdobył Oscara i Złoty Glob, więc to jest bardzo znana osoba. I ona w 89 roku też zaśpiewała utwór na słowa Dmytra Pawlyczka Dwa kolory. Proszę posłuchać.
Raport z Kijowa.
Przypomnieliśmy piosenkę Dwa kolory i właściwie wiersz Dwa kolory, którego autorem jest Dmytro Pawłyczko, ukraiński dyplomata i był ambasador w Polsce. Panowie, jest z nami też Dmytro Antoniuk, dołączył się do rozmowy. Dzień dobry, Dmytrze.
Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry Państwu.
Wszyscy razem mieliśmy okazję obserwować, a czasami uczestniczyć też w działaniach prezydenta Pawłyczki, też obserwować jego tą działalność kulturalną. Do piosenki Cisek pewnie powrócimy, bo to jest długa wersja tej piosenki. Być może, Arturze, uda nam się ją zaprezentować jeszcze w programie wschodnim, ale piosenka też wywołuje kolejne skojarzenie i to też kolejny element, który pojawia się w naszych dyskusjach, pojawia się też na forach społecznościowych Radia Wnet w kontekście też naszej ostatniej wyprawy na wschód, Dmytrze, gdy zamieściliśmy film z żołnierzem ukraińskim, który miał flagę czerwono-czarną, czyli dokładnie te kolory, o których śpiewa też przed chwilą w tej piosence Klara Cisek. To, co Państwo mogliście usłyszeć, i poemat, o którym napisał Dmytro Pawłyczko. To pytanie najpierw do Artura. Dwa kolory, czerwony i czarny. Czy powinien w tym kontekście nam się kojarzyć z ukraińskimi nacjonalistami i ze zbrodnią na Wołyniu?
W tym utworze, broń Boże, kolory czerwony i czarny to są jedne z części wykorzystywanych kolorów w hafcie ludowym ukraińskim, ale nie tylko. Na przykład w polskim też jak najbardziej, bo podstawowe kolory haftu polskiego to jest też właśnie biel, szarość, beż, ale także czerwień i czerń. To są podstawowe kolory, którymi oznaczano ubrania. No nie wiem, parzynice góralskie też często są czerwono-czarne, czy w hafcie kaszubskim. No to Kaszubów pewnie, czy górali o nacjonalizm ukraiński bym nie podejrzewał. Z kolorami jest tak, że trudno jest kancelować kolor, bo trzeba by było wyrzucić z naszej świadomości wiele, wiele, wiele aspektów. Jeżeli chodzi o utwór Dmytra Pawlyczki, on odwołuje się właśnie do haftu, do koszuli haftowanej, która była przekazana mu przez matkę, a historia tego utworu jest jeszcze bardziej zawiła, bo ona powstała na jakimś tam kolejnym posiedzeniu konsomolu, gdzie Pawlyczko po prostu znudzony zawiesił wzrok na jednej z konsomolek, która miała chustę haftowaną w kolorach czarnym i czerwonym. Zresztą w hafcie ukraińskim praktycznie w każdym regionie używa się połączenie czerwieni i czerni.
To w tym przypadku możemy być pewni, że nie chodzi o barwy ukraińskich nacjonalistów, ale jednak ten kolor jest wykorzystywany przez ukraińskich nacjonalistów, a dzisiaj ma charakter tego sztandaru, jak to sami Ukraińcy określają, sztandaru rewolucyjnego, sztandaru bojowego. Dmytrze, wielokrotnie widzimy czerwono-czarną flagę, nie tylko w tych miejscach, gdzie toczy się walka. Czy powinniśmy się obawiać tej flagi? Czy powinniśmy rzeczywiście za każdym razem reagować z tymi odniesieniami historycznymi?
Jak najbardziej nie i podkreślam, że teraz flaga czerwono-czarna, jak i na przykład podczas Majdanu jeszcze pomarańczowego i Majdanu ostatniego, jest symbolem walki Ukrainy o niepodległość z przede wszystkim, oczywiście podkreślam, z Rosją. I tak to trzeba odbierać teraz.
I tak flaga nie niesie za sobą antypolskości.
Nie niesie w żaden sposób, ponieważ nawet ten żołnierz, który miał na siebie tą wstążkę z tą flagą, on dziękował po polsku Polakom za pomoc. No to jest moim zdaniem bardzo mówiące.
Były już minister Jakub Kumoch, były minister w kancelarii prezydenta. Mówi też o znaczeniu flagi czerwono-czarnej w jednym z wywiadów i też o samym banderze. To też jest bardzo ciekawe. Odsyłam Państwa to, co prawda, w innym medium, więc nie będę do końca robić reklamy, ale warto na to zwrócić uwagę. Zresztą w naszych materiałach ten temat też bardzo często się pojawia. Nie ma żadnej wątpliwości, że ta flaga nie ma antypolskiego kontekstu, a jakby ktoś się uparł, to mógłby powiedzieć, że na Wołyniu była też wykorzystywana flaga niebiesko-żółta, bo niewątpliwie też tak było, bo są to barwy ukraińskie, które są wcześniej, więc moglibyśmy próbować zakazywać na przykład Ukrainie używania jej flagi państwowej, właśnie odnosząc to do tych relacji historycznych. A ten utwór chyba też wskazuje, że czasami warto być ostrożnym w tych naszych daleko idących skojarzeniach. Dmytrze, jesteś już w Polsce, szybko o twojej podróży, jak można z tobą się spotkać i być może zapytać się ciebie jeszcze raz o ukraińskich nacjonalistów.
Jak najbardziej jestem otwarty na wszelkie pytania i zapraszam na spotkanie 2 lutego w Dom Spotkań z Historią na ulicy Karowej o 18 w Warszawie, 5 w Dom Mendelsona w Olsztynie o 17, jeżeli nie mylę się, i 10 w Kołobrzegu w Miejskiej Bibliotece też o godzinie 17, jeżeli się nie mylę, ale ja sprawdzę jak najbardziej i jeszcze to powiem dokładniej.
Dmytro Antoniuk, będziecie Państwo mogli zobaczyć też książki, które Dmytro pisze i pamięta o spuściźnie historycznej Rzeczypospolitej. Człowiek, który też nie wstydzi się mówić o czerwono-czarnej fladze. Ale my teraz z Ukrainy i częściowo z Polski przenosimy się do Brukseli, gdzie jest Piotr Mateusz Bobołowicz. Dzień dobry, Piotrze.
Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry Państwu.
I okazuje się, że Bruksela ma najsłabsze połączenie ze wszystkich miejsc, z którymi rozmawiamy w raporcie z Kijowa. Piotrze, szybka zapowiedź. Co robisz w Brukseli i czego słuchacze Radia Wnet mogą się spodziewać, jakich relacji i informacji stamtąd?
Dzisiaj w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbywa się konferencja Imperialna Rosja. Podbój, ludobójstwo i kolonizacja. Perspektywy deimperializacji i dekolonizacji. Jest to wydarzenie współorganizowane przez polskich europarlamentarzystów z grupy europejskich konserwatystów i reformatorów Annę Fotygę i Kosmę Złotowskiego. Oprócz licznych przedstawicieli ludów, które żyją, tych ludów, które są jak sami to określają, w rosyjskim więzieniu, w Tatarów, ludu Sacha, Czerkiesów, będzie też Achmed Zakajew, czyli premier Czeczeńskiej Republiki. Są także oczywiście przedstawiciele Ukrainy, w tym minister spraw zagranicznych Pawło Klimkin, ale także przedstawiciele Stanów, profesor Brian Williams i Janusz Bugajski, a także przedstawiciele z państw Unii Europejskiej, z Hiszpanii, z Austrii, z Litwy, no i oczywiście z Polski.
I w tym momencie gdzieś głos zniknął
dyskusja
na tym forum brukselskim.
Międzynarodowa dyskusja o tym, jak Rosję zdeimperializować z...
I jak Rosję zdeimperializować? Dosyć skomplikowane słowo i skomplikowany proces. O tym będą rozmawiać przedstawiciele wolnych narodów Rosji w Brukseli. To kolejne forum. Wcześniejsze spotkania odbywały się też w Polsce. Od tego właściwie zaczęła się ta seria spotkań wolnych przedstawicieli narodów, wolnych narodów Rosji. Pierwsze spotkanie odbyło się w Warszawie dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Teraz spotkanie podsumowujące rok tej działalności, spotkanie w Brukseli, jest tam Piotr Mateusz Bobołowicz, jak Państwo słyszeliście, z problemami technicznymi widocznie w stolicy Unii Europejskiej internet nie wszędzie dociera, wydaje się, że nam łatwiej niewielokrotnie się rozmawiało z Ukrainy. I mamy jeszcze połączenie z Piotrem, być może uzupełni nam informacje o Forum Wolnych Narodów, Piotrze? No i chyba nam się już nie uda nawiązać tego połączenia. Ale na pewno będziemy o tym rozmawiali i w raportach z Kijowa, i w programie wschodnim, i na antenie Radia Wnet. Zapraszam bardzo do słuchania. Jutro przypomnę, że po godzinie 9 białoruskie studio Radia Wnet, o 9.30 studio Lwów, a raport z Kijowa wraca w czwartek na antenę. To już wszystkie tematy w dzisiejszym raporcie z Kijowa. Żegna się Paweł Bobołowicz. Do usłyszenia.
Raport z Kijowa. Thank you.